Drodzy braterstwo, tak jak zostało zapowiedziane, wykład będziemy w tej chwili nie mi. Bateria wspominał w środę o tym, że wykład dzisiejszy nie musi być wcale wykładem do wyboru. W związku z tym takim wykład dzisiejszy takim wykładem nie jest, tylko jest to zwyczajny wykład mówiący o pewnym aspekcie prawdy, który sądzę, że ciekawie będzie dla nas rozważyć i te myśli sobie odświeżyć. Zatytułowany jest Narodziny Jakuba i Ezawa. Wszyscy znamy tę historię, ale sobie ją odświeżymy.
Odświeżenie sobie tego, jak to w historii wyglądało, zajmie nam tylko chwilkę, ale zastanowimy się też nad antytypicznym znaczeniem tych wydarzeń, bo są one bardzo ciekawe.
W związku z tym dzisiaj pod naszą rozwagą będzie pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, wersety od 19 do 34. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, od 19 do 34, a czytamy tam takie słowa. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padan Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa, i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił ojczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworodztwo swoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw, i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. No i tyle nasza typiczna historia. Sobie ją odświeżyliśmy, zapisująca pewne ciekawe, też nawet z punktu widzenia historycznego, te wydarzenia, ale dużo ciekawsze jest znaczenie antytypiczne tych dwóch osób, nie tylko znaczy Jakuba, Ezawa, a także i wszystkich innych uczestniczących. Bo mamy tak, wśród bohaterów naszej opowieści, to mamy Izaaka, zacznijmy od niego, i mamy też i Boga, tak? Bo jest tutaj, że Rebeka udawała się do Pana, poszła więc zapytać Pana, więc Bóg też występuje w tej historii, się pojawia. Więc mamy tak, Bóg. Kogo przedstawia nam Bóg? To wiemy, że Bóg zawsze przedstawia siebie samego, bo tylko ktoś mniejszy może być użyty do przedstawienia kogoś większego, że on w antytypie, czyli w tym większym obrazie, bo antytyp to zawsze jest coś większego, bo w typie to są jakieś wydarzenia, to co tutaj mam opisane, no to w typie to wydarzenia dotyczące jednej rodziny, tak? W jednej rodzinie tak się działo, że urodziły się bliźniaki i te bliźniaki miały zupełnie odmienny charakter, pomimo tego, że były bliźniakami, no to wiemy, no, że tak się dzieje po dzień dzisiejszy. Bliźniaki się rodzą, czasami te ci bliźniacy są podobni do siebie, mają podobne usposobienia, ale bywa, że potrafią być całkowicie odmienni, więc to nic takiego szczególnego. I później tak ta ich historia, jeden zajął się tym, drugi zajął się innym, to ten, nie, ten sobie cenił to pierworództwo, którego nie miał, tamten miał, ale sobie nie cenił, no to też zwykła historia. Więc jest to drobne wydarzenia, a antytyp zawsze jest na większą skalę. Więc ktoś mniejszy z takiej historyjki może w antytypie przedstawiać kogoś większego. Ponieważ Bóg sam jest największy ze wszystkich, to już nikogo innego nie może przedstawiać, bo nie jest mniejszy od nikogo. Więc Bóg zawsze przedstawia samego siebie. Jest też Izaak w tej historii. Izaak także przedstawia tutaj Boga, tak jak znamy z innych typów, gdy jest sam Bóg i ktoś, kto przedstawia Boga, no to reprezentują Boga w różnych przymiotach charakteru. I tak Izaak przedstawia Boga w jego miłości, a zwłaszcza w tej miłości, tak jak przejawia się ona w jego sługach. W pewnym uproszczeniu moglibyśmy powiedzieć, że Izaak przedstawia sług Bożych, okazujących tą boską miłość. Natomiast Bóg przedstawia samego siebie, zwłaszcza w swoich przymiotach mądrości, mocy i sprawiedliwości. Później mamy Rebeka. No to wiemy, co przedstawiają kobiety w Biblii. Kobiety przedstawiają przymierza i obietnice, z których to przymierze się składa, bo przymierze zawsze zawiera jakieś obietnice, że gdyby ktoś zawierał przymierze z Bogiem, no to Bóg zawsze coś obiecywał takiej jednostce, więc Rebeka przedstawia obietnicę przymierza abrahamowego i także, ponieważ obietnice, to no co to są obietnice? To są to słowa. Jest to coś, co nie ma własnego bytu, w związku z tym Rebeka przedstawia także sług, którzy tymi obietnicami usługiwali, bo obietnice nie żyją, jeżeli nie ma kogoś, kto by je wypowiadał, nie ma kogoś, kim one mogłyby żyć. Tak? Tak samo Słowo Boże też jest tylko papierem, jeżeli nie żyje w kimś, a jeżeli Słowo Boże żyje w kimś, no to wtedy można powiedzieć, że jest żywe. Tak jak zresztą apostoł Paweł mówi, że Słowo Boże jest żywe, ale jeżeli żyje w kimś, to znaczy, że ktoś tym żyje. W związku z tym Rebeka przedstawia obietnicę przymierza abrahamowego i sług Bożych, którzy stosowali te obietnice, rozwijając domy cielesnego Izraela i duchowego Izraela. Bo przymierze zawsze rodzi dzieci, czyli tych, którzy są na skutek stosowania tych obietnic, stają się kimś takim, tym, kogo te obietnice stworzyły, dlatego też kobiety przedstawiają przymierza, bo kobiety rodzą dzieci, tak samo jak przymierza rodzą dzieci Bogu, bo przymierza są właśnie w antytypie, jak gdyby przedstawiane jako żony Boga. Bóg ma właśnie z przymierzy swoje dzieci. I tak Rebeka właśnie przedstawia te obietnice i tych sług, którzy stosowali te obietnice, czy którzy głosili, przedstawiali te obietnice, na skutek czego powstawał cielesny Izrael, a później, gdy w historii posunęliśmy się do przodu i cielesny Izrael został odrzucony przez Boga, no to pojawił się na scenie duchowy Izrael, który także tymi obietnicami żył, bo apostoł Paweł już w pierwszym wieku, na samym początku istnienia duchowego Izraela, zinterpretował dla wszystkich, że w swoich listach, że te obietnice dane Abrahamowi, to przede wszystkim tyczą się nas, nie cielesnego Izraela, tylko przede wszystkim nas, Kościoła wieku Ewangelii, więc go Izrael duchowy przejął te obietnice przymierza abrahamowego po tym, jak Izrael cielesny został odrzucony. Więc poprzez stosowanie, ci słudzy, poprzez stosowanie tych obietnic, pokazywanie ich innym, no, rodzili dzieci, duchowe dzieci mieli, pojawiały się duchowe dzieci w postaci cielesnego Izraela, a później w postaci duchowego Izraela. Czyli to jest Rebeka. Później mamy Ezaw, kolejny bohater naszej dzisiejszej opowieści. No to Ezaw przedstawia nominalny, cielesny Izrael, a później nominalny, duchowy Izrael. Kiedy rozpoczyna się już wiek Ewangelii, no to przedstawia nam już nominalny, duchowy Izrael. Czyli można powiedzieć tak, że w wieku żydowskim, bo ten nasz antytyp rozpoczyna się, tysiące lat obejmuje swoim zasięgiem, rozpoczyna się jeszcze w wieku patriarchów, jego wypełnianie, wypełnia się w wieku żydowskim, cały wiek żydowski i aż wchodzi wiek Ewangelii i w wieku Ewangelii obejmuje też to przynajmniej ładne kilkaset lat pierwsze tego wieku Ewangelii także obejmuje. Więc mamy szeroki bardzo zakres czasowy, tysiące lat przeskakujemy w tym antytypie. Więc w wieku żydowskim Ezach przedstawia nominalny cielesny Izrael, a w wieku Ewangelii przedstawia nominalny duchowy Izrael. No a Jakub, to już jak możemy się domyśleć, Jakub przedstawia prawdziwy cielesny, a później prawdziwy duchowy Izrael. Możemy powiedzieć w wieku żydowskim prawdziwy cielesny Izrael, prawdziwych cielesnych Izraelitów, a w wieku Ewangelii prawdziwych duchowych Izraelitów. I tak jest znaczenie bohaterów naszej dzisiejszej opowieści. Można powiedzieć, że Ezaf i Jakub przedstawiają nominalny i prawdziwy lud Boży. Możemy niekoniecznie używać tego terminu cielesny Izrael, czy też duchowy Izrael, to może powiedzieć lud Boży. No i Ezaf przedstawia nominalny lud Boży, jak ktokolwiek by nie był wówczas tym ludem Bożym, a Jakub przedstawia prawdziwy lud Boży. Tak jak to Rebece zostało powiedziane, gdy w wersecie 23 pytała Boga, że co to się dzieje, że dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy. Czy też jak to daje to stary przekład, że w łonie nie jest lud dwojaki. Dwojaki, czyli dwa właśnie ludy są w jej łonie. Nominalny i prawdziwy, co tutaj jest pokazane. Więc zaczynamy nasze teraz po kolei wyjaśnienie wersetów naszej opowieści. A ona zaczyna się, zaczęliśmy od wersetu 19, no ale to jest na razie o tym, że był Izaak i z Abrahama się został zrodzony, no to nas to nie interesuje. Zaczynamy od wersetu 21, nasze rozważania, gdzie właśnie czytamy, że żona Izaaka, Rebeka, była niepłodna, czyli nie było potomstwa, nie było ludu Bożego. Tak? I to jest, chodzi, w jakim okresie czasu jesteśmy? Mówimy o wieku patriarchów, bo wtedy się wypełnianie tego testu rozpoczyna. Czyli tak samo jak w typie. W typie było, te wydarzenia działy się w wieku patriarchów, a w antytypie też właśnie antytyp rozpoczyna się od tamtego czasu, w którym typ się odbywał, czyli od wieku patriarchów. I w wieku patriarchów symboliczna żona Boga, pokazana tutaj w Rebece, przedstawiająca obietnicę przymierza Abrahamowego i słudzy, którzy tymi obietnicami usługiwali, nie mogli wydać owoców w postaci zorganizowanego ludu Bożego, bowiem Rebeka była niepłodna. I nie było czegoś takiego jak lud Boży, który gdzieś byłby skupiony. Były tylko nieliczne jednostki rozrzucone tu i ówdzie, tak zwani właśnie patriarchowie się znajdowali. Abraham był, tak, mamy Izaaka, później mamy Jakuba. Gdzieś w tamtym czasie żyje sobie i gdzieś w innej części świata żyje i Iob, który jest patriarchem, patriarchą, czyli szczególnym mężem, którym Bóg się zajmował, ale to są nieliczne jednostki rozrzucone i czegoś takiego jak lud Boży zorganizowany nie ma, a obietnice przecież dane Abrahamowi mówiły, że jego potomstwo ma być tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim. A cóż tutaj za potomstwo? Abraham summa summarum ma jednego syna z Sary i drugiego syna, tak, ma Ismaela jeszcze z Hagary, ale o tym Ismaelu zostaje powiedziane, że on nie jest dziedzicem tych obietnic danych Abrahamowi. W związku z tym potomstwo Abrahama ma być, to też właśnie pomoże, jak to skoro o tym mówimy, możemy się nad tym zastanowić, jak bardzo wiara Abrahama była poddawana próbie przez Boga przez długie dziesięciolecia. Najpierw Bóg obiecuje mu bardzo liczne potomstwo, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, po czym mijają długie lata i potomstwa w ogóle nie ma. Także Abraham już się godzi z tą myślą, że tego potomstwa nie będzie w ogóle miał. No aż też ciekawa, godzi się z tą myślą, a jednocześnie nie wątpi, że Bóg swoją obietnicę wypełni. Później przychodzi to potomstwo, ale z tego licznego potomstwa to raptem jest jeden syn. Tak? Tylko. Więc musi wierzyć, że to w przyszłości to jego potomstwo będzie się tak rozradzało, a czas mija, a tego potomstwa zrodzonego z obietnic przymierza Abrahamowego nie ma. Mijają stulecia, Nintendo potomstwa nie ma. Co właśnie pokazane jest w tym, że żona Izaaka jest niepłodna i nie ma potomstwa. I wychodzimy z porównania lat, że przez 20 lat pierwsze ich małżeństwa tego potomstwa nie było, bo powiedziane jest, że gdy Izaak pojął Rebekę, miał lat 40, a gdy mu się te bliźniaki rodzą, to miał lat 60. Przez 20 lat nie było tego potomstwa w tym okresie czasu. Więc co się działo wtedy? Więc Izaak modlił się za żonę swoją. No, tutaj mamy, do kogo? Modlił się do Boga. No tutaj nie mamy oczywiście, że Bóg modlił się do samego siebie, tylko ci słudzy Boże, którzy żyli tymi obietnicami. Czyli kto tutaj był? No, możemy powiedzieć, Izaak sam tutaj był i może jacyś inni, którzy żyli obietnicami tego przymierza abrahamowego, modlili się o to, żeby to potomstwo tak liczne, obiecane Abrahamowi, powtórzone i Izaakowi, także i powtórzone później i Jakubowi, także te obietnice zostały powtórzone, więc chcieli, żeby to potomstwo, lud Boży, który by się został zrodzony przez te obietnice, którymi oni usługiwali i podawali, żeby się pojawił w końcu. Więc czytamy, że co się stało, a Pan wysłuchał go i Rebeka, jego żona, poczęła. Kiedy to się zaczęło wypełniać? No to poczęła na początku wieku żydowskiego. Poczęła, bo na początku wieku żydowskiego pojawia się lud Boży w większej ilości. W jakiej większej ilości? No w postaci narodu żydowskiego on się pojawia. A to już jest masa, to już nie są pojedynczy patriarchowie, którzy mają na rodzinę jakąś tam, nawet jeżeli dużą rodzinę, tak jak Jakub miał dużą rodzinę, że czytamy, że tych osób, które razem z Jakubem sprowadziły się do Egiptu, ta jego rodzina to było 70-72 osoby, no ale to wciąż jest mało, to wciąż jest tylko jedna rodzina. W porównaniu do narodu izraelskiego, który wychodząc z Egiptu liczył około 2 milionów ludzi, no to już jest, to jest 72 milionów, to różnice są kolosalne. Więc na początku jest właśnie wraz z wyjściem narodu izraelskiego z Egiptu, tak, rozpoczyna się wiek żydowski, a w sumie nawet wcześniej rozpoczyna się od 12 synów Jakuba. Więc gdy pojawia się rozpoczęcie, to jest właśnie moment tego poczęcia Rebeki, pojawienie się narodu żydowskiego na początku wieku żydowskiego, zaczyna rozwijać się cielesny Izrael. I jak to zawsze bywa, gdy jest jakaś, właśnie, bo gdy Bóg zajmuje się tylko jednostkami, to zajmuje się kim? No tylko tym, którzy są jego prawdziwym ludem, bo jak ktoś nie jest prawdziwie wierzącym, nie ufa w obietnice Boże, no to Bóg się nim nie zajmuje. Więc póki był wiek patriarchów, niemożliwym było coś takiego jak nominalny lud Boży, bo był tylko prawdziwy lud Boży w postaci nielicznych jednostek rozproszonych tu i ówdzie. Natomiast gdy Bóg zaczyna zajmować się jakąś większą grupą ludzi, tak jak w przypadku tutaj nominalnego, tak jak w przypadku cielesnego Izraela, to w większej grupie ludzi od razu, od samego początku, pojawią się dwa rodzaje. Tych, którzy są Bogu wierni i tych, którzy są tylko częściowo wierni Bogu. Czyli pojawia się nominalny i prawdziwy lud Boży. I tak jak i Rebeka poczęła, czyli obietnice przymierza abrahamowego zaczęły dawać ten lud, że jako wypełnienie tych obietnic Bóg zaczął zajmować się narodem izraelskim w wieku żydowskim, to od razu okazało się, że, jak mówi werset 22, a dzieci trącały się w jej łonie, że od razu pojawiło się dwójka tych dzieci. Nie jedno, bo pojawia się od razu i prawdziwy cielesny Izrael i pojawia się i nominalny cielesny Izrael. Tak zawsze jest, jest większa grupa ludzi. Muszą być prawdziwi wierzący wśród nich, prawdziwi chrześcijanie i chrześcijanie tylko nominalni, bo niemożliwą rzeczą jest, żeby w większej grupie ludu, powiedzmy, że na całym danym terenie, by wszyscy byli prawdziwie wierzący. Tutaj to mogę, taka przypomina mi się dygresja, że kiedyś czytałem o Janie Wesleyu i o jego głoszeniu, kiedy on jeździł i głosił po Anglii, to wzbudzając wielkie zainteresowanie w miejscach, gdzie nigdy wcześniej o Chrystusie ludzie nie słyszeli, bo wtedy w XVIII wieku, gdy on żył, w Anglii była rewolucja przemysłowa i w szczerym polu wyrastały miasta liczące tysiące, czasami wiele tysięcy mieszkańców, gdzie Kościół anglikański nie był zainteresowany, żeby w ogóle kościół postawić, żeby nabożeństwa jakiekolwiek się odbywały, więc byli tam ludzie, którzy o Chrystusie potrafili w ogóle nie słyszeć i tam pojawił się Jan Wesley, głosił, przedstawiał, no i wyłapywał tych, których to interesowało, bo wiadomo, nie wszystkich to interesuje. I kiedyś Jan Wesley przyjechał do pewnej miejscowości, wygłosił kazanie, na którym zeszło się całe miasto, no bo to była wielka atrakcja, że ktoś przyjechał i będzie do nich przemawiał. W tamtych czasach ludzie nie mieli telewizji ani internetu, żeby jakieś inne rzeczy ich ciekawiły. Książki były, ale to byli ludzie niepiśmienni, to byli prości ludzie, więc nie było żadnych środków masowego przekazu i też nikt nie zabiegał o nich, tak jak to dzisiaj zabiegają firmy nawet do zwykłego człowieka, bo dzisiaj nawet zwykły człowiek ma trochę pieniędzy, które można od niego wyciągnąć, ściskając mu tamto czy siamto mu sprzedając, a w tamtych czasach czegoś takiego zupełnie nie było, więc jeżeli pojawił się ktokolwiek z zewnątrz, to był zawsze osobą ciekawą. Dlatego też całe miasteczko zbiegło się na to, by wysłuchać Jana Wesleya i ku jego zdziwieniu, po wysłuchaniu jego przesłania o Chrystusie, o usprawiedliwieniu, o poświęceniu Bogu, o uświęcaniu się w swoim życiu, wszyscy entuzjastycznie przyjęli jego poselstwo, co było dla niego zdziwieniem. Także w swoim dzienniku, który codziennie prowadził, wieczorem zapisał komentarz do tej treści. Rzeka rozlana jest zbyt szeroko, by mogła być głęboka. Czyli zbyt szeroko, jest niemożliwe, żeby wszyscy z nich nadawali się do Chrystusa, że wielu z nich musi być po prostu płytko ta ich wiara i ten entuzjazm, jaki dzisiaj pokazali, zainteresowanie szybko się skończy i ustanie, bo rzeka jest rozlana zbyt szeroko, by mogła być głęboka. I tak samo, wracając do naszego tematu, możemy powiedzieć, jest w przypadku tego cielesnego Izraela. Gdy pojawia się cielesny Izrael w ogóle, to od razu pojawiają się i prawdziwy cielesny Izrael, i pojawia się także właśnie nominalny cielesny Izrael, co jest pokazane w tym, że w łonie Rebeki pojawiają się bliźniaki. Nie, bo tak? No, bo można by to pokazać, że Rebeka najpierw urodziła jedno dziecko, a później urodziła drugie dziecko. Jedno by przedstawiało cielesny Izrael, ten prawdziwy, a drugie ten nominalny. Ale to by pokazywało, że któryś pojawił się wcześniej. A one pojawiają się równocześnie. Bo gdy słudzy Boży usługują obietnicami przymierza Abrahamowemu jakiejś grupie ludzi większej, to od razu w niej pojawiają się te właśnie dwa elementy. Prawdziwy i nominalny. I tak samo stało się tutaj, w przypadku Izraela, tego cielesnego. No i co się dzieje, gdy te dzieci się pojawiają w jej łonie? I już widzimy, co jest, to jest ciekawe tutaj wydarzenie, bo jak jest nominalny lud Boży i prawdziwy lud Boży w jednym miejscu, w jednym skupisku, to oczywiście rzeczą jest nieuniknioną tarcie, do jakiego dochodzi między nimi, bowiem są to grupy ludzi żyjące innymi ideałami i w związku z tym musi dochodzić do konfliktów i niestasek między nimi, bo każdy ma inne oczekiwania, co innego jest dla niego ważne i dochodzi do tarcia. A tutaj między Jakubem i Ezawem w typie tarcia rozpoczęły się, zanim się jeszcze dzieci urodziły. Już w łonie matki, bo czytamy w wersecie 22, a gdy dzieci trącały się w jej łonie, już tamto zdarzyło. Tak trącały się w jej łonie i ona pytała się Pana, cóż to oznacza. Czyli to znaczy, że od samego początku wieku żydowskiego, od momentu pojawienia się cielesnego Izraela, od razu dochodziło do starć i ścierania się nominalnego cielesnego Izraela z prawdziwym cielesnym Izraelem. Że takie tarcia były, to zacytujemy parę wersetów biblijnych. Zobaczmy teraz do 4 Mojżeszowej. Wersetu rozdziału 13. 4 Mojżeszowa, rozdział 13, a od wersetu 25 bo to mamy początek wieku żydowskiego, gdy naród izraelski wychodzi z niewoli i zaraz po wyjściu z niewoli, no to jest początek wieku żydowskiego i od razu widać tarcia w narodzie żydowskim, w cielesnym Izraelu, tarcia pomiędzy prawdziwym cielesnym Izraelem, a nominalnym cielesnym Izraelem, tak jak czytamy. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Ma pan tutaj opis, jak 12 szpiegów wysłanych na przeszpiegowanie ziemi kananejskiej powraca i zdaje raport narodowi izraelskiemu. I przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I odpowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetyjczycy, Jebuzyjczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Na cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich kamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. To historia z początku wieku żydowskiego, kiedy właśnie w typie mamy te dzieci, Jakub i Ezaw są wciąż w łonie i jeszcze sporo czasu do ich narodzenia jest i już są tarcia i konflikty między nominalnym cielesnym Izraelem, który jak zwykle zresztą widać stanowi większość, a prawdziwym cielesnym Izraelem, który jak zwykle stanowi mniejszość, no tak? Wśród 12 szpiegów mamy tylko Jozuego i Kaleba, czyli dwóch z 12, 1/6 jest to prawdziwy lud izraelski, prawdziwy cielesny Izrael, a nominalnych mamy aż 10, po czym okazuje się, że ogrom ludu izraelskiego, to też są nominalni, bo dają wiarę tym 10, a nie chcą słuchać tego, co mówi tutaj głosu rozsądku, głosu wiary w Boga, polegania na obietnicach Bożych, tak, tych prawdziwych Izraelitów. Bo przecież Bóg obiecał im, że tą ziemię posiądą. I pomimo tego, że te miasta obwarowane i lud rosły tam mieszka, to jeżeli Bóg obieca i Bóg jest z nami, to zdobędziemy te tereny. No tak mówią ci, którzy wierzą w obietnice Boże, właśnie w te obietnice przymierza Abrahamowego. A ci, którzy nie bardzo nie wierzą, jak widzą trudności, to uciekają przed nimi, bo myślą w sposób cielesny. Nie w oparciu o wiarę i nadzieję, o ufność pokładaną w Bogu, tylko w oparciu właśnie o to, co widzą nasze oczy i w oparciu o ludzkie siły. W związku z tym dochodzi do buntu tutaj, jak widzimy, i chcą nawet zabić tutaj na męże, tak, cały zbór zamierzą ukamienować. I Kaleba, i tutaj tak Kaleba, i także i Jozuego,
i pewnie może i nawet i tak i Mojżesza, i Arona, Bóg musiał bezpośrednio interweniować w tym starciu prawdziwego ludu Bożego z nominalnym ludem Bożym. Przy okazji można i taką refleksję zauważyć. Z tej historii i z wszelkich innych historii wieku żydowskiego i wieku Ewangelii, że ponieważ nominalnego ludu i tego i w cielesnym Izraelu, a później i duchowym Izraelu zawsze jest więcej, to prawdziwy lud Boży przegrywa zawsze. Chyba że Bóg bezpośrednio zainterweniuje, tak jak w tej sytuacji bezpośrednio zainterweniował, bo chwała Pańska, czyli Bóg zaznaczył swoją obecność i wszyscy Izraelici to zobaczyli, że dzieje się zjawisko nadprzyrodzone i w związku z tym trwoga ich ogarnęła i pozostali powstrzymani w swoim działaniu. Więc jeżeli Bóg nie zainterweniuje bezpośrednio, to okazuje się, że nominalny lud Boży bierze górę. I tak samo można by przeczytać i inne wersety z późniejszego okresu wieku żydowskiego, które także mówią nam o tym, że dochodzi do tarć i konfliktów pomiędzy prawdziwym ludem Bożym a nominalnym ludem Bożym. Możemy zobaczyć chociażby do księgi Izajasza. Przesuwamy się ładne kilkaset lat do przodu. Izajasza 66 rozdział, a werset 5 mówi nam tak. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Czyli słuchaj prawdziwy cielesny Izraelu. Powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc, niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość, a czym nam poprawione, abyście tak zaistku pociesze waszej. Ważne jest, co nas ciekawi w tym wersecie, to jest to, że ci, którzy co z drżeniem odnoszą się do słowa Pana, czyli pokładają ufność w Jego obietnicę, to przez swoich braci, no bo przecież i ci cieleśni Izraelici, więc to bracia, są znienawidzeni i wypędzani. Tarcia między prawdziwym cielesnym Izraelem a nominalnym cielesnym Izraelem. Czy też na zakończenie, to jeszcze ładnych kilkaset lat później, z czasów naszego Pana, sama końcówka wieku żydowskiego, możemy też zobaczyć Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wersety od 1 do 4. I tam czytamy takie słowa. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. A on zaś odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek grzech ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Także unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddając, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I dalej moglibyśmy tutaj czytać te słowa pokazujące tarcia między nominalnym ludem Bożym a prawdziwym ludem Bożym, bo dla nominalnego ludu Bożego to tutaj jest najważniejsze, są jakieś tam przepisiki i to najlepiej te, które sami sobie wymyślili, tak jak Żydzi powymyślali sobie własne na różnego rodzaju przepisy i nazwali to przepisami Bożymi. I ich przestrzeganie uczynili rzeczą najważniejszą, a natomiast inne rzeczy, które rzeczywiście podał Bóg, zostały przez nich zlekceważone, a wręcz, jak to Jezus mówi, nie tylko je wypaczyli, ale unieważnili tymi swoimi wiele elementów prawdziwego prawa Bożego. Tak postępuje nominalnie lud Boży. No i można powiedzieć tu kolejna refleksja, że to działa ciągle i wciąż. Po dzień dzisiejszy coś takiego
widzimy. Dzisiaj też można zauważyć, że nawet w naszej społeczności niektórzy powymyślali sobie różne nauki, nazwali to zarządzeniami pańskimi, których Pan nigdzie nie podał, przez ani w Biblii, ani przez swoich sług, przez brata Russella, upoważnianego przez niego do tego, ale nazywają to zarządzeniami pańskimi i największe przestępstwo jest to naruszyć właśnie takie zarządzenie, to, co oni nazywają zarządzeniem pańskim, natomiast to, co Pan podał, jest lekceważone. Chociażby nauka o kongregacjonizmie, doktryna szafarska, podana przez Pana, przez Jego specjalne narzędzia wieku Ewangelii, jest podważana i unieważniana różnymi innymi rzekomymi zarządzeniami pańskimi, więc to trącanie się i tarcia między nominalnym ludem Bożym, a prawdziwym ludem Bożym trwają po dzień dzisiaj. Zresztą jest to jakby z logicznego punktu widzenia musi tak być, jest to nieuniknione, bo gdziekolwiek jest jakieś skupisko ludu Bożego, to zawsze są tam i nominalni, i prawdziwi. I dla nominalnych zawsze, ponieważ nie żyją rzeczywiście Słowem Bożym i Jego zasadami, to muszą sobie jakąś namiastkę tego wymyślić, pomieszają własne przepisy, własne zarządzenia i ich przestrzeganie jest wtedy najważniejszą rzeczą i jest tym, co wmawiają sobie, gwarantuje zbawienie. I dochodzi do tarć między tymi, którzy wcale tak nie uważają, że te nauki są najważniejsze, że to są co najwyżej przepisy porządkowe, wymyślone, niekoniecznie złe, ale wymyślone przez człowieka, ale jak te sobie tak wymyśliłeś, uznałeś za dobrze, no to tak rób. Natomiast ja uważam inaczej, ja będę robił po swojemu, tak jak ja uważam, że jest dobre i że Bóg by sobie życzył, nie musimy mieć tego samego zdania przecież w tym aspekcie, ale to nominalny lud Boży, jak ktoś wymyśli, nazwie to zarządzeniem pańskim, to próbuje wymusić przestrzeganie tego na wszystkim. Chociaż nie potrafi w żaden sposób udowodnić, że Pan coś takiego podał. Tak samo jak tutaj to jest to, co właśnie Jezus faryzeuszom zarzucał swoich czasów. Ten duch faryzejski nie umiera, żyje i będzie żył, dopóki niedoskonałość na ziemi będzie. Dopiero gdy przyjdzie doskonałość, to duch ten zniknie, bo znikną ci, którzy tego ducha będą posiadali, bo do wieków przyszłych, do życia wiecznego nie wejdą. Więc ścierają się te dwa ludy, tak jak w łonie Rebeki, Jakub, tak tutaj z Ezawem się już tam potykali, no bo ciasto dzieci sobie zawadzali, tak i dochodziło właśnie do tego trącania się, jak to Biblia mówi. Słudzy Boży, bo Rebeka, czy ci słudzy Boży, którzy usługiwali tymi obietnicami przymierza Abrahamowego, no, zastanawiali się, co to oznacza, że tak się dzieje, że ci słudzy, że w cielesnym Izraelu dochodzi do takiego właśnie trącania się, do takiego ścierania się tych ludów. Zastanawiali się, co to znaczy. Pytali Boga w modlitwie, zwracali się z takimi pytaniami. Cóż to znaczy? My tutaj usługujemy obietnicami przymierza Abrahamowego, mówimy, jesteście ludem wybranym, nasieniem Abrahamowym, Bóg nas wybrał, jesteśmy Jego ludem. I na skutek tej działalności dochodzi, nasz takiego głoszenia, dochodzi do swarów między tymi, którzy to słyszą, bo jedni tak, a inni inaczej chcieliby postępować. Jedni by chcieli tym żyć, a drudzy chcieliby tylko udawać, że tym żyją, a żyć czymś innym. Gdy tamci im to objawiają, to ci się złoszczą i oburzają, no bo żaden hipokryta nie lubi, gdy go się z tej hipokryzji obdziera, gdy zgrzyta zębami, dlatego faryzeusze tak na naszego Pana strasznie zgrzytali, bo on odzierał ich z tej sztucznej, fałszywej świętości, w jaką się przyodziali i z jaką było im dobrze. I tak dochodzi, to więc on, słudzy Boży się pytali, a Pan odpowiadał, że właśnie dwa narody są w łonie Twoim, te dwa różne ludy, prawdziwy cielesny Izrael i nominalny cielesny Izrael. I dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. W jaki sposób Bóg odpowiadał? No poprzez różne wersety Pisma Świętego, poprzez wydarzenia, poprzez okoliczności, w jakich się znajdowali. Odpowiadał tym sługom, że służą, czyli że są matką, bo matka jest właśnie tym, kto przywodzi do urodzenia dziecko. Tak samo słudzy Boży są tymi, którzy prowadzą do powstania ludu Bożego przez swoją działalność, więc zrozumiewali, że służą dwóm narodom o zupełnie odmiennych cechach, o krańcowo różnym podejściu do obietnic przymierza. I teraz to mamy to, że jeden naród będzie miał przewagę nad drugim i starszy będzie służył młodszemu. To jest w jednym zdaniu powiedziane, ale to są dwa różne przesłania. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, to który nad którym będzie miał przewagę? No oczywiście nominalny nad prawdziwym ludem może będzie miał przewagę, bo zawsze będzie go więcej. Widzimy, tak było w wieku żydowskim, tak samo było w wieku Ewangelii, tak jest po dzień dzisiejszy, że nominalny ma przewagę nad prawdziwym ludem Bożym, ale starszy będzie służył młodszemu. I tutaj to już jest inna myśl, bo to nie, ta myśl nie znaczy, że ten, który będzie miał przewagę, to będzie miał tego, który jest w mniejszości, jako swojego sługę. Czyli to nie znaczy, że ten, który będzie w mniejszości, będzie służył temu, który jest w większości. To jest już myśl dotycząca późniejszego. To jest jak gdyby kontrast, że pomimo tego, że nominalny będzie miał przewagę nad tym prawdziwym, to starszy, czyli ten, który pojawi się najpierw w postaci zorganizowanej w większości, to oczywiście najpierw pojawia się nominalny lud Boży w postaci zorganizowanej, w postaci sprawowania władzy i posiadania wpływów, ale ostatecznie starszy będzie służył młodszemu. Bo ostatecznie nominalny lud Boży stanie się sługami prawdziwego ludu Bożego. Kiedy? W tysiącleciu. W tysiącleciu. Prawdziwy lud Boży z wieku żydowskiego to będą starożytni i godni. A ci inni cieleśni Izraelici, którzy byli tylko nominalnymi cielesnymi Izraelitami, staną z grobu i jak się podniosą, to będą ich pomocnikami i nisko będą się kłaniać książętom w wieku Ewangelii, tym, którzy w wieku żydowskim byli prawdziwymi Izraelitami. A w wieku Ewangelii różnica będzie jeszcze większa, bo prawdziwy lud Boży będzie na fazie duchowej w tysiącleciu, a nominalny będzie tutaj na ziemi pokornymi sługami i królom będzie się kłaniał jeszcze niżej niż książętom. I Biblia zapowiadała, że tak będzie. Zobaczmy chociażby do Objawienia 3:9. Objawienie, 3 rozdział, a 9 werset mówi tak. Bóg daje taką obietnicę Kościołowi w jego Ewangelii. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Taka obietnica jest dana Kościołowi Filadelfijskiemu. Czyli to jest temu kościołowi, który rozwijał się w okresie pomiędzy 1479 a 1874, czyli to jest okres reformacji i okres kontrreformacji, prześladowań i wyklinania i wyrzucania, to wtedy powstało większość ruchów chrześcijańskich, tych szafarskiej doktryny w tym czasie była większość z nich podawana i głoszona. I dochodziło właśnie do podziałów i Bóg mówi o to, że sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, czyli ci, którzy są tylko nominalnymi Izraelitami, lecz uważają się za prawdziwych Izraelitów, ale lecz nie są takimi, bo kłamią to mówiąc, będą musieli do Ciebie przyjść i pokłonić się prawdziwemu Kościołowi, który wtedy właśnie był odrzucany, wyrzucany z Kościoła, prześladowany, przepędzany. To Bóg mówi, taka pociecha dla tego okresu Kościoła, że ci jeszcze, którzy uważają się za prawdziwych Izraelitów i wami pogardzają i lekceważą was i odmawiają wam prawa do bycia prawdziwymi chrześcijanami, twierdząc, że to właśnie wy jesteście synami piekła, a to tymczasem oni są sługami szatana, nie wy, jeszcze przyjdą i się wam pokłonią, kiedy wy będziecie królami w wieku tysiąclecia. Taki czas nadejdzie. Starszy, ten, który pojawił się najpierw, ten, który najpierw rządził, miał wpływy, pokłoni się jeszcze młodszemu. Czy z Nowego Testamentu werset, a ze Starego Testamentu możemy przeczytać Izajasza 60 rozdział, a werset 14, który mówi, no tak, Izajasza 60:14. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoich gnębicieli. I wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Mówi Bóg, że tak jeszcze się stanie. Starszy będzie służył młodszemu. I później czytamy dalej, wracając do naszego rozdziału, w wersecie 24, że a gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. Czyli po tym, jak minął odpowiednio długi czas i należało się spodziewać owocu wieku żydowskiego, bo wiek żydowski był przeznaczony w planie Bożym na to, by rozwinąć lud Boży. Taki lud Boży, który Bóg mógłby uczynić królewskimi kapłanami. Te obietnice, które później przejął Kościół Duchowy, zostały dane narodowi żydowskiemu. Po to dostali zakon, po to dostawali proroków, czyli właśnie, a ci prorocy to nic innego jak tylko antytyp Rebeki, słudzy Boży, usługujący obietnicami przymierza abrahamowymi, które miały doprowadzić do jak gdyby naprodukowania ludu Bożego wystarczającej ilości, by te 144 tysiące miejsc zapełnić z cielesnego Izraela. Więc gdy przychodzi czas narodzenia, czyli dochodzimy do końca wieku żydowskiego, że wtedy oni się mają narodzić, no to wtedy tak stają się te dwa ludy przedmiotem szczególnej uwagi, bo rodzą się, bo pojawiają się, w typie się właśnie narodziły bliźniaki, czyli pojawia się wyraźnie lud Boży, ten cielesny, nominalny lud Boży i pojawia się także ten prawdziwy, cielesny Izrael. I czytamy w wersecie 25. I wyszedł pierwszy rudy. Rudy to, kolor rudy jest tak jakimś tam odcieniem koloru czerwonego i wskazuje na cielesne usposobienie nominalnego ludu Bożego, nominalnego cielesnego Izraela. Dlaczego cielesne? Bo ten rudy kolor jest to kolor ziemi. My w naszym żyjemy w takim klimacie, w takim miejscu, że u nas ziemia to najbardziej brązowy kolor, jak to się powiedzieli, ma, ale to zależy od rodzaju gleby. Nie wszędzie na świecie jest tak. Są miejsca na świecie, nie wiem, czy w Izraelu tak jest.
Niby jest.
Czy tak było w przeszłości? O tym brat Albert mówił, że w tamtych krajach tak jest, ale wiem, że są miejsca na ziemi, że gleba naprawdę ma, ziemia ma kolor czerwonawy, rudy. Po prostu taki kolor ma i jest to kolor ziemi, no z powodu innego składu, tych jakichś więcej jest innych składników tej ziemi, które taki kolor jej nadają, więc jest to kolor ziemi z tamtych właśnie stron, z tamtych stron świata, gdzie te wydarzenia się działy, więc wyszedł pierwszy rudy, kolor ziemi, wskazujący na właśnie ziemskie usposobienie tego, który ten kolor z takiego koloru jest, że jego właśnie interesują te rzeczy ziemskie, cały jak płaszcz włochaty. I nazwano go Ezaw. Czyli nominalny cielesny Izrael pojawił się najpierw, objawił się jako lud sztywnego karku, buntowniczy, o cielesnym umyśle, opierający się działaniu Ducha Świętego. No nie będziemy czytali wersetów, które o tym mówią. I a to, że był pokryty włosami, włosy w symbolach Biblii oznaczają uprawnienia. Tak jak mamy w przypadku Samsona. Jego włosy też przedstawiały uprawnienia, których tam lud Boży nie powinien sobie pozwolić odebrać. Czyli Ezaw pokryty włosami oznacza, że posiadał pewne uprawnienia, bo właśnie włosy są symbolem mocy i uprawnień. Dlaczego posiadał? No bo był pierworodny i z tej racji posiadał pewne prawa i uprawnienia, których Jakub jako niepierworodny nie miał. I czytamy dalej w wersecie 26. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak miał 60 lat, gdy ich zrodził. I później, dopiero w żniwie wieku żydowskiego, przedmiotem szczególnej uwagi staje się prawdziwy, cielesny Izrael. Dlaczego się dopiero w żniwie wieku żydowskiego staje przedmiotem uwagi? No bo wtedy było właśnie temu poświęcone żniwo wieku żydowskiego, by z cielesnego Izraela wybrać prawdziwy lud Boży. I jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy w przeciągu tych 40 lat żniwa wieku żydowskiego udało się z tego ludu wybrać, bo Bóg się szczególnie interesował i poprzez Jezusa, apostołów i innych sług wybierał z tego narodu właśnie tą dojrzałą pszenicę, czyli tych prawdziwych Izraelitów, a ci nominalni jako zorganizowany sposób pojawili się oczywiście wcześniej na scenie, a w wieku żniwie wieku żydowskiego pojawia się ten właśnie zostaje na zewnątrz, pojawia się prawdziwy, cielesny Izrael w tej postaci, że przychodzi do kościoła chrześcijańskiego. Przechodzi z cielesnego, z prawdziwego cielesnego Izraela do prawdziwego duchowego Izraela i ten proces właśnie w żniej wieku Ewangelii się dzieje, rozpoczynając od Jana Chrzciciela, jego uczniów, poprzez naszego Pana, apostołów i innych prawdziwych Izraelitów. I prawdziwy lud Boży okazuje się, że ma inne usposobienie. Jest cichy, pokorny, skupia się na sprawach ducha i szuka głównej łaski przymierza. Dlatego też zajmuje miejsce pierworodnego Ezawa. Zastępuje go, czyli w antytypie prawdziwy lud Boży zastępuje nominalny lud Boży w dążeniu po główną nagrodę, jaką jest właśnie chwała, cześć i nieśmiertelność boskiej natury. Ta główna nagroda przymierza Abrahamowego, by być jako gwiazdy na niebie, by być wielkim i boskiej naturze. Ezaw, znaczy Jakub, oznacza przydeptacz trzymający zapięte, albo ten, który zastępuje. Słuszne imię, bo on zastąpił Ezawa jako pierworodnego. Izaak ma 60 lat w tym momencie. Jakie znaczenie tej cyfry 60? No to trzeba ją rozbić na mniejsze i 60 to jest 2 razy 5 razy 6, bo 2 razy 5 daje nam 10, a 10 razy 6 daje 60. Co znaczą te cyfry? 6 jest symbolem zła. 5 jest symbolem niedoskonałości. A dlaczego jeszcze 2 pojawia się? Albo jest 2 ludy Boże. I przez to jest pokazane, że obydwa ludy Boże, ta dwójka, będzie rozwijało się i żyć w warunkach niedoskonałości i zła. No i tak się dzieje, bo i nominalny lud Boży, i prawdziwy lud Boży żyją w niedoskonałych, złych warunkach, co jest właśnie pokazane w 5 i 6. Pomnożone jeszcze przez 2 daje nam to łącznie 60. W wersecie 27 czytamy: a gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie. I tutaj Biblia Gdańska mówi i rolnikiem jeszcze. Na pewnym przykładzie mamy, że żył na stepie. Jeszcze Biblia Jakuba mówi, że żył na polu. To też to właśnie by rolnictwo, na to rolnictwo wskazywało, że parał się i myślistwem, i rolnictwem. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. No i tutaj jesteśmy już, przenosimy się w wiek Ewangelii, bo wydarzenia w typie postępują do przodu. Mamy chłop, już nie tylko dzieci się urodziły, czy już mija nawet tam żniwo wieku żydowskiego. To jest właśnie wtedy narodził się Jakub, a Ezaw narodził się wcześniej, przed żniwem wieku żydowskiego. Więc, a już mamy, że chłopcy dorośli. No to jesteśmy już w pełni wieku Ewangelii i teraz już nie ma cielesnego Izraela, jest teraz duchowy Izrael. Jakub, prawdziwy duchowy Izrael i Ezaw, nominalny duchowy Izrael. I obydwie te klasy się rozwijają. Nominalny lud Boży staje się biegły w różnych zajęciach, między innymi w myślistwie. Co to oznacza w archetypie? No, myśliwy upolowuje zwierzynę. Tak samo nominalny lud Boży, zwierzęta reprezentują narody. Nominalny lud Boży wyspecjalizował się w tym, żeby upolowywać narody. Czyli nawraca się na chrześcijaństwo. I widzimy, że w wieku Ewangelii, w tych pierwszych stuleciach, na długich stuleciach, prawdziwy lud, znaczy lud Boży, to ten głównie nominalny się tym zajmował. Zachrystianizowaniem narodów poprzez wysyłanie misjonarzy. W większości byli to przedstawiciele nominalnego ludu Bożego. W najlepszym przypadku utracusze koron, członkowie wielkiej kompanii, którzy w tym głównie brali udział, tylko w niewielkim stopniu uczestniczył w tym prawdziwy lud Boży pokazany w Jakubie. Czyli właśnie w podporządkowaniu sobie narodów symbolicznych zwierząt. Tyle, że działając w taki sposób, czyli starając się o zewnętrzne efekty, bo wiadomo, że jak się nawróci cały naród gdzieś, jakiś lud, no to od razu jest widoczny efekt. A jeżeli ktoś pracuje w czymś innym, tak jak Jakub, co do którego możemy się domniemać, że był pasterzem, chociaż nie jest to tutaj wprost powiedziane, ale skoro jego brat zajmował się rolnictwem i łowiectwem, to Jakub musiał zajmować się pasterstwem, bo w tamtych czasach nikt nie siedział założonymi rękami. I tak to było, że w namiocie jest powiedziane, że tak mieszkał mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach, czyli mieszkający, nie ganiającym gdzieś po polach za zwierzyną, tak jak nominalny lud Boży ganiał cały świat, przemierzał, żeby jak najwięcej tutaj wszystkich ponawracać. Tylko Jakub zajmował się tym, nie zdobywając czegoś nowego, tylko tym, co już było, tymi stadami, które już posiadali. I tutaj nie widać takich efektów od razu, jak upolowanie zwierzyny. Tak, no, tak jak w typie, myśmy sobie powiedzieli. Ktoś, kto ma stado owiec i zajmuje się ich doglądaniem, to robi dobrą rzecz, no, ale ponieważ to samo robił i wczoraj, i te owce były, i jutro będzie, to jest wiecie, takie normalne, nic szczególnego, a jakiego brat wróci, upolował jelenia, a no to jest wydarzenie, bo tego jelenia nie było, a teraz mamy dzięki temu, więc jest coś nowego się pojawiło, czego nie mamy, to dużo większe wrażenie robi. Więc Jakub, właśnie antytypiczny Jakub, czyli nominalny duchowy Izrael, skupiając się na tym, by sobie narody podporządkować, no rozwinął niestety w sobie świeckie usposobienie, bo działał wśród ludzi nienawróconych, wśród ludzi tego świata. A właśnie, jak się działa wśród nienawróconych, a zwłaszcza jeżeli ma się za cel główny, żeby ich pozyskać, to co trzeba robić? No niestety trzeba iść na kompromisy z Ewangelią. Trzeba przesłanie Boże tak modyfikować, żeby ci ludzie przyjęli. Przypomina mi się kiedyś dawno temu z czasów studiów, jak na literaturze angielskiej było, właśnie te czasy, to był 8-9 wiek, kiedy Ewangelia docierała, no, może dotarła trochę wcześniej, ale to te książki, które wtedy były pisane, to tłumaczono, dlaczego tam to jest tak przedstawiane, że jak Ewangelia docierała do ludów germańskich, bo to ci misjonarze musieli ją zmodyfikować tak, żeby ona ludom germańskim przypadła do gustu. A ludy germańskie to były ludy wojownicze. Zresztą widać, że musiały być wojownicze, bo rozwalili Imperium Rzymskie. Jakby nie były wojownicze, to by nie rozwalili Imperium Rzymskiego na strzępy. Więc to byli ludzie wojowniczy, dla których największą wartością było bohaterstwo i walka z bronią w ręku. Dlatego przesłanie o Chrystusie, który dał się ukrzyżować, który cierpiał z własnej woli i dał się ukrzyżować, to dla nich nie był nigdy wielki. To było coś, no, czym oni pogardzali. Kimś takim, kto tak postępuje, bo nie tak ma postępować bohater, bo bohater walczy z bronią w ręku i co najwyżej go zabije. Zabiją, jak będzie za dużo wrogów, ale zanim go zabiją, to on wytnie, ile się tylko da. A dać się ukrzyżować, cierpieć, to najgorsza rzecz możliwa. Więc jak tam były jakieś utwory pisane przez tych misjonarzy, był taki jeden utwór o Chrystusie, o Jego ukrzyżowaniu, no to właśnie Chrystus jest pokazany, że jako bohater, ta już sprawia ten krzyż i zupełnie nie cierpi, to krzyż cierpi. Nie Chrystus na tym krzyżu, to krzyż cierpi, żeby jakoś to dopasować, no ale bo chce się pozyskać ludy germańskie, więc trzeba im tak Ewangelię przedstawić, żeby przyjęli. Żeby przyjęli, to trzeba też ich tak elementy pogańskie zaakceptować, przyjąć ich pogańskie święta, pozmieniać na święta chrześcijańskie. Stąd mamy nasze Boże Narodzenie, do którego się właśnie zbliżamy. 24, 25, 26 grudnia te nasze święta. To są święta pogańskie na cześć Słońca, które następowały po tym przesileniu, kiedy Słońce przestało słabnąć, tak? 22, 23 grudnia. W końcu dzień przestaje robić się coraz krótszy, bo tam to proces zostaje odwrócony, że dzień znowu zaczyna się wydłużać. To jak gdyby poganie, Germanie czcili tutaj, obchodzili święta, że zwycięstwo słońca, że przestaje słabnąć, że znowu nabiera mocy. No to trzeba było im te święta zostawić, zmienić tylko nazwy na chrześcijańskie. No ktoś, kto tak działał, to działał na, to tak działa tylko nominalny lud Boży, bo prawdziwy lud Boży nie idzie na kompromis z pogaństwem, nie idzie na kompromis z tym światem, bo dla prawdziwego ludu Bożego najważniejszą rzeczą jest zachowanie wierności Bogu, a nie zdobycie wpływu i nawrócenie świata. A nominalny lud Boży szuka zewnętrznych, ziemskich efektów i idzie na kompromis z tym światem, więc rozwija to świeckie usposobienie, co jest podane tym, że właśnie żył na stepie, jak mówi nasz nowy przekład, czy też jak mówi król Jakub w polu. A pole zawsze przedstawia ten świat w symbolach biblijnych. Natomiast Jakub był pasterzem, Tak więc nie mamy, nie jest to powiedziane wprost, że był pasterzem, ale musiał coś robić, a skoro jego brat robił co innego, więc on się musiał zajmować się tym, bo taka też była potrzeba. Po drugie, jak Jakub zawędrował do swojego wuja Labana i tam się zajął, zaczął się zajmować jego owcami, to okazało się, że świetnie się na tym rzemiośle zna, na zajmowaniu się trzodami. Skąd? No, bo to samo robił u swojego ojca i to jest dziedzina, w której jest biegły, bo potrafi paść owce, więc prawdziwy lud Boży zajmował się pasterstwem, czyli karmieniem swoich współbraci, nie nawracaniem innych i to powierzchownym nawracaniem, bo powierzchowne nawracanie prawdziwego ludu Bożego nie interesowało. Jak ktoś jest prawdziwym ludem Bożym, to oczywiście zależy mu o tym, by inni się nawracali, ale interesują go tylko ci, którzy naprawdę się nawracają. I takimi się zajmuje. Pasieniem, karmieniem, podawaniem prawd, by ci mogli się rozwijać. I tym zajmował się prawdziwy lud Boży, antytyp Jakuba. Jest powiedziane o nim, że był mężem spokojnym. W hebrajskim spokojny oznacza zupełnie doskonały religijny. Że był mężem religijnym, który nie mieszkał na polu, w tym świecie, nie działał, tylko w namiocie. A namiot, co nam symbolizuje mieszkanie w namiocie? Mieszkanie w namiocie symbolizuje tymczasowość. Bo stałe miejsce, dom to stałe miejsce zamieszkania, namiot to tymczasowe. Więc rzeczy tego świata, bo namiot też jest rzeczą tego świata, prawdziwi słudzy Boży uważali za przemijające, za tymczasowe. Nie przywiązywali wagi do ziemskich rzeczy, bo dla nich wagę miały rzeczy właśnie duchowe. No i czytamy dalej w wersecie 28, że Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Izaak, mówiliśmy, to Bóg Boży, znaczy lud Boży, przejawiający boską miłość. Bóg w swoich sługach, tak jak oni tą miłość pokazują. No to jest ciekawa myśl, bo jak Bóg w swojej miłości mógł miłować Ezawa, czyli nominalny lud Boży. No bo to oczywiście tylko pod pewnymi względami, bo pewne owoce działania nominalnego ludu Bożego były przyjemne Bogu i podobały się Bogu, tak te efekty. Bądź co bądź jest powiedziane w Biblii, że Babilon, czyli nominalny lud Boży, był kubkiem i to złotym w ręku Pana, bo lubił dziczyznę, czyli co mu się podobało. Posługom Bożym, tak, tym żywiącym boską nadzieję, podobało się to, że świat jest chrystianizowany. Że poselstwo Ewangelii przez nominalny lud Boży jest zanoszone do różnych krajów, że kolejny kraj się nawrócił, że ludy germańskie udało się nawrócić. Tak, w X wieku nasz kraj, tak, chrześcijaństwo dociera. To sługom Bożym podobało się. Ta właśnie dziczyzna, zdobywanie tych dzikich zwierząt, tych narodów i doprowadzanie ich do chrześcijaństwa. To im się podobało. Niesienie światła Ewangelii, czynienie, nauczanie zasad chrześcijańskiego postępowania. Pamiętam z naszego badania tygodniowego, gdy badaliśmy ofiary przełożone w wieku Ewangelii, to przy jednym miejscu było napisane, że nawet nominalne chrześcijaństwo w tym pogaństwie rzymskim, upadłym, zdegradowanym, podnosiło ludzi na troszeczkę wyższy poziom. Więc pewne dobre owoce tego były działania tego właśnie nominalnego ludu Bożego. I to się podobało i Bogu w jego miłości, i zwłaszcza tym sługom Bożym, którzy tą miłość żywili. Natomiast nie robiło to wrażenia na innych sługach Bożych pokazanych w Rebece. Bo Rebeka pokazuje tych sług Bożych, którzy zajmowali się głoszeniem obietnic przymierza Abrahamowego. Bo ci słudzy to skupiali się nad tymi, którzy prawdziwie te obietnice przyjmowali, których te obietnice rozwijały i prowadziły do powstania prawdziwego ludu Bożego. Czyli mieli troszeczkę inną hierarchię, ci słudzy Boży usługujący obietnicami. Dla nich najważniejsze byłoby, byli prawdziwie nawróceni, a inni byli słudzy Boży, i to też byli słudzy Boży, cieszyli się z tego, że w ogóle są nawrócenia, a nie badali tak głęboko, czy te nawrócenia są prawdziwe, czy nie, a ci słudzy Boży pokazani w Rebece, ponieważ ich głównym zadaniem było ogłoszenie obietnic przymierza Abrahamowego i innych obietnic Bożych, jakie Bóg dał, no to ci kochali Jakuba, tych prawdziwych, z tych nawróconych, nie tych, którzy byli prawdziwym ludem Bożym, a nie nominalnym ludem Bożym, tych, którzy zajmowali się działalnością wśród trzody, czyli wśród własnych braci, by ich karmić i posilać, a nie przemierzali świat w poszukiwaniu narodów i nawracaniu tych narodów, tak jak to Ezaw przegania po lasach i po polach ganiał w poszukiwaniu zwierzyny, żeby ją upolować. No, ci słudzy Boży pokazani w Rebece woleli tych, którzy już zajmowali się tymi, którzy są, by ich karmić i posilać, byciem pasterzami. No i przechodzimy dalej. Tutaj mamy wyjaśnienie, wiemy, że pierworodni posiadali pewne szczególne prawa, nie będę już o nich, znaczy przeczytam je, że byli szczególną własnością Pana, co do godności i zaszczytu szli zaraz za rodzicami, po ojcach obejmowali kontrolę nad rodzinami lub królestwami, po śmierci ojca otrzymywali dwa razy więcej niż ich bracia, przed ustanowieniem kapłaństwa lewickiego byli jak byli kapłanami w swoich rodzinach, przysługiwało im szczególne błogosławieństwo z rąk ojca, mieli władzę i autorytet nad swoimi braćmi. A w przypadku rodziny tutaj Izaaka dodatkowa jeszcze korzyść była taka, że ten pierworodny miał być dziedzicem obietnic danych Abrahamowi i że z jego bioder miał wyjść Mesjasz w przyszłości. To jeszcze była dodatkowa no akurat obietnica i wartość pierworództwa w tej rodzinie. No i przechodzimy do tego punktu, kiedy dochodzi do rozdziału 30, do wersetu 30. Możemy jeszcze powiedzieć o tym, że wytłumaczyć postępowanie Jakuba z tą miską soczewicy, bo najpierw dzisiejszy współczesny człowiek, jak czyta tą historię, to powie, no ten Jakub to nie Ezaw niegodziwy, tylko Jakub niegodziwy. Przyszedł głodny, utrudzony z pola, czyli z pracy w polu jego brat, a ten przyrządził pokarm i nie chciał bratu swojemu dać, utrudzonemu, spracowanemu, tylko sprzedać, żeby ten się pozbył, no to przecież nie bardzo brzydko z jego strony, nieeleganckiego postępowania. Nie mogło tak być, bo gdyby to była taka zwykła okoliczność tego typu, to Ezaw jako pierworodny nie musiałby prosić, mógłby zażądać tej miski soczewicy, bo on był dużo ważniejszy od Jakuba, tylko ojciec Izaak był ważniejszy od niego samego, a nie tu jakiś Jakub, żeby mu tutaj tak go prosić, Jakub by musiał mu oddać tą miskę soczewicy. Ale okazja musiała być tutaj inna, że ta rozmowa potoczyła się w taki sposób. W tych ludach wschodnich, gdzie niegdzie po dzień dzisiejszy jest to praktykowane, ze względu na to, że pierworodny ma tak wielkie znaczenie tam i ma pewne przywileje, duże przywileje, to ma też pewne obowiązki, których nie mają inni. A i takim ich obowiązkiem pierworodnego jest to, by w dzień wielkich uroczystości urodził skrzotka tego właśnie, tego, który ten ród założy, to on ma pościć. Inni jedzą i się weselą, a on ma pościć i w taki sposób oddaje szacunek i cześć ojcu czy dziadkowi. I prawdopodobnie było i w tej sytuacji, o której tutaj mówimy, że ten dzień, który to się działo, musiało być takie urodziny albo ojca Izaaka, albo nawet dziadka Abrahama, tego właśnie protoplasty rodu, i Ezaw był zobowiązany do poszczenia. Dlatego też Jakub mógł sobie ucztować, dlatego przygotował sobie tą potrawę, by się nią posilić i dlatego był zdziwiony tą prośbą, z jaką pojawił się, przyszedł do niego Ezaw, prosząc o tą miskę soczewicy. Tą rozmowę ich, gdybyśmy, ona jest zapisana tak, jak jest zapisana, ją moglibyśmy sparafrazować i ona mogłaby już mieć w ten sposób, że kiedy Ezaw prosi Jakuba o tą miskę soczewicy, to Jakub, słowa Jakuba mają takie znaczenie. Czy mówisz poważnie? Czy tylko sobie żarty stroisz? Jeśli mówisz serio, to ja z przyjemnością przejmę obowiązki pierworodnego i będę pościł zamiast ciebie. Na to Ezaw mu odpowiada, tak, mówię poważnie. Dlaczego miałbym pościć? I tak nie pokładał ufności w obietnicach pańskich.
bo on tam tutaj mówi, że jest bliski śmierci, a to bliski śmierci, no ma na myśli, wcale nie jest bliski śmierci, nie jest umierający, tylko że nie pokłada ufności w obietnicach Pańskich. Takie jest znaczenie jego słów. Ale Jakub ciągle powątpiewa, bo to jest bardzo dziwne zachowanie Ezawa. Jakub, który sobie ceni te obietnice i to pierworództwo, dziwi się, że ktoś inny może tego nie cenić. No tak samo prawdziwy lud Boży dziwi się nominalnemu ludowi Bożemu, że jak może sobie lekceważyć Słowo Boże i obietnice tego Słowa. Więc domaga się przysięgi. To ciągle mu się wydaje, że tamten żartuje. Nie może mówić poważnie, bo mówi nierozsądnie, mówi głupio. Więc niech przysięgnie, będę wiedział, że naprawdę mówi poważnie. Przysięgnij, a uwierzę ci. I tym sposobem pełen niewiary Ezaw zrezygnował z postu dla uczty, a pełen wiary Jakub zrezygnował z uczty na rzecz postu, uzyskując w ten sposób urząd pierworodnego. Więc w świetle tych faktów postępowanie Jakuba jest w pełni usprawiedliwione, a postępowanie Ezawa zasługuje na potępienie. Tak jak bo w tych rejonach świata, gdzie podzieje dzisiejszy, ten zwyczaj jest przestrzegany, pierworodny, który by nie chciał pościć tego dnia, jest potępiany za swoje, to jest niegodziwe z jego strony, bo to wtedy on przynosi zniewagę temu właśnie wielkiemu swojemu ojcu czy dziadowi i w związku z tym traci swoje pierworództwo, bo pokazuje, że nie jest godzien tych zaszczytów, jakiego czekają w przyszłości, w postaci właśnie odziedziczenia tego wszystkiego i bycia tym panem największym z tej rodziny. Więc wracamy do wersetu 29, gdzie czytamy: pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Potrawy fizyczne w antytypie przedstawiają pokarm duchowy, czyli prawdziwy lud Boży zajmował się przygotowaniem prawdy na temat przymierzy, a szczególnie na temat ziemskich zarysów odnoszących się do błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Czyli prawdziwy lud Boży przygotował nauki do ogłoszenia na temat tego, że w przyszłości Kościół Boży będzie panował i będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. A nominalny lud Boży przyszedł z swoich bezowocnych zajęć w sferze świeckiej i wielce łaknął ziemskich rzeczy, ziemskich zaszczytów, panowania na ziemi. No bo nominalni zawsze tego łapną. Dla nich ważne jest tu i teraz i panowanie w przyszłości, to trzeba żyć wiarą, trzeba żyć nadzieją na to. To może tylko prawdziwy lud Boży, bo tylko prawdziwy lud Boży ma wystarczająco silną wiarę i nadzieję, by się karmić obietnicami, których realizacja będzie w przyszłości. Nominalny lud Boży musi mieć zapłatę za swoje nominalne chrześcijaństwo tu i teraz, w postaci zaszczytów, władzy, honoru, wyróżniania, które im się już tu i teraz jest pokazywane i tego będzie się domagał. Tak samo jak Ezaw domagał się tej potrawy i nawet zrezygnuje z nagrody w przyszłości dla dużo mniejszej nagrody tu i teraz. Bo jeżeli ktoś z ludu Bożego domaga się zaszczytów, chwały, panowania już tu i teraz, to nie będzie miał jej w przyszłości. Tak samo jak Ezaw zrezygnował z pierworództwa dlatego, żeby się posilić tą potrawą, czyli żeby uzyskać coś ziemskiego, to już tego duchowego, późniejszego zeszytów nie uzyska. Tak samo nominalny lud Boży, chcąc panowania tu i teraz na ziemi, nie będzie uczestniczył w panowaniu w przyszłości, bo nie będzie należał do Kościoła Bożego. Zresztą w ogóle nie będzie zwycięzcą w żadnej klasie ludu Bożego, która jest w danym czasie wybierana, mając takie usposobienie, że chcąc honorów i zaszczytów i ziemskiego panowania. Więc te nauki przygotował prawdziwy lud Boży. Nauki o tysiącleciu i o roli Kościoła. To jest wypełnienie obietnic abrahamowych. Także w twoim potomstwie mają być błogosławione wszystkie narody ziemi. Tylko że to należy wypełnienie do przyszłości, do wieku tysiąclecia. Natomiast nominalny lud Boży chciał tego już tu i teraz. Chciał ucztować i królować już teraz i nawet był skłonny zrezygnować z tego powodu z boskiej natury. Bo antytypiczne pierworództwo to jest właśnie boska natura obiecana Kościołowi. Więc rzekł wtedy, werset 30, mówi tak, rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edam. Czyli nominalny lud Boży swoją postawą, słowami i uczynkami
natarczywie prosił prawdziwy lud Boży, by mogli już w tym życiu przyswoić sobie takie ziemskie błogosławieństwa, to czy właśnie pokazali, że ich charaktery są nierozerwalnie związane z ziemskimi rzeczami. Tak? Czerwona potrawa tutaj już jest nazywana, no bo ona soczewica, może jest różnego rodzaju soczewica, jest i taka, która ma właśnie taki kolor czerwony, czyli kolor ziemi. Chcę ziemskiej potrawy, ziemskich rzeczy, jestem skłonny zrezygnować z duchowych rzeczy, z wielkich duchowych rzeczy na korzyść pewnych dobrych, niewielkich, ziemskich rzeczy. Właśnie to potrawa, Ezaw prosił o to czerwoną potrawę, dlatego go nazwano go słowem Edom. Bo Edom jest, znaczy, czy i Adam, to słowo do naszego praojca, one wychodzą z tego samego rdzenia i znaczą czerwona ziemia. Adam, czerwony, z ziemi wzięty, z czerwonej ziemi, bo taka jest naprawdę strona świata ma kolor i podkreśla to przywiązanie Ezawa do dobrych, ziemskich rzeczy. Na to w 31 wersecie Jakub rzekł: sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. Co to oznacza? Prawdziwy lud Boży odpowiada nominalnemu ludowi Bożemu, że jeżeli tak będzie postępował, to straci swoje pierworództwo. Bo jeżeli teraz nie chcecie pościć, a lud Boży, Kościół wiek Ewangelii miał pościć, czyli nie uczestniczyć w zaszczytach, tylko żyć jako skromny, jako ten biedny, jako prześladowany, nieznaczący w tym świecie, to jest właśnie post prawdziwego ludu, ludu Bożego. A jeżeli ktoś nie chciał pościć, a ta nominalny lud Boży nie chciał pościć, tylko chciał tych zaszczytów, no to ci, którzy należeli do prawdziwego ludu Bożego, ostrzegali. To oznacza rezygnację z pierworództwa. Takie postępowanie. No, a tam ci nieważne. Dajcie to teraz już jakieś panowanie, jakąś władzę, jakieś wpływy, jakiś majątek, zaszczyty. Już i teraz, tamta reszta nieważne, niech się dzieje, co chce. Ważne jest, żeby teraz się dopchać do miski, jak to się, do koryta, brzydko się mówi chyba, tak? To, co politycy uprawiają, to okazuje się w sferze religijnej równie dobrze działa, bo ludzie są tacy sami, upadli. I upadły człowiek zawsze chce zaszczytów, panowania i władzy. Po to, by rządzić, więc lud Boży prawdziwie ostrzegał, że to się źle skończy utratą pierworództwa. A Ezaw mówi, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi jest pierworództwo. Czyli prawdziwy lud Boży, nominalny lud Boży pokazuje, czy powiedzmy tak, to ten podział nie był taki klarowny, to on się dopiero tworzył. Ci właśnie w tych właśnie w tych rozmowach, w takich czynach, w takim działaniu, ta różnica się ukazywała, który jest prawdziwy, a który nie jest prawdziwy. Ci, którzy mówili, że nie może teraz jeść tych ziemskich zaszczytów spożywać, okazywali się, że są prawdziwym ludem Bożym, a ci, którzy do nich dążyli, pokazywali, że są nominalnym ludem Bożym, bo wiadomo, jak się poświęca dwie jednostki Bogu, to nie widać pierwszego dnia, który z nich jest prawdziwy, a który nominalny. Ta różnica z czasem, z upływem czasu robi się coraz wyraźniejsza. I tak samo tutaj było, że było widać w antytypie, kto jest pokazany w Jakubie w miarę upływu czasu, a kto jest pokazany w Ezawie, bo każdym swoim czynem dokładał troszeczkę część Jakuba, albo część Ezawa w siebie i pokazywał się, czy jest tu, czy tu, na tą stronę przechodził. Więc ci, którzy byli pokazani w Ezawie, pokazywali, że są bliscy śmierci. To należałoby, ja bym rozumiał to w taki sposób, że uważali, nie bardzo wierzyli w życie przyszłe i to w panowanie. Jak umrę, co mi potem? No, bo jak mówi tutaj Ezaw, tak? Jak umrę, to co mi po pierworództwie? Jak ja dzisiaj umrę, tak samo ci mówili, umrę w tym życiu i co mi po panowaniu w tysiącleciu? Teraz ma to znaczenie. Tu i teraz. Liczy się tylko tu i teraz. Właśnie taką ma naturę nominalny lud Boży. Dobrych rzeczy ziemskich. I to nie mówimy, że złych, tylko nawet dobrych, ziemskich rzeczy chce tu i teraz, bo tym się karmi. I werset 33. Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał Jakubowi pierworództwo swoje. Czyli prawdziwy lud Boży pragnął uczystego przyrzeczenia, że to naprawdę będzie do niego należało. Czyli w antytypie możemy powiedzieć to tak, prawdziwy lud Boży do tych, znaczy w ludzie Bożym, gdy pojawiały się te dwie tendencje do tego, by panować i do tego, by pościć, tak?
to ci, którzy chcieli pościć, no, no, uświadamiali tamtym drugim, że to jest poważna sprawa i to nie wystarcza, że tak powiesz, się dobrze zastanów nad tym, czy ty rzeczywiście tak chcesz, bo to będzie miało swoje poważne konsekwencje dla ciebie w przyszłości. Ci, którzy stawali się nominalnym ludem Bożym, byli uświadomiani. To jest tak, jak jest to odebranie przysięgi, żebyście wiedzieli, co robicie. I tak, a tamci wiedzieli, że tak, my jesteśmy pewni, my tak chcemy, tak będzie właściwie, tak będzie dobre. To jest właśnie ta w antytypie przysięga, bo oni nie wierzyli w te obietnice. No i werset ostatni, 34, mówi: wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotował soczewicę, a on jadł i pił. Potem stał i odszedł, tak zgardził Ezaw pierworództwem swoim. I tak właśnie stracił przywilej w antytypie. Ci, którzy dążyli do ziemi, ci z ludu Bożego, ci z ludu duchowego Izraela podczas no, całego, powiedzmy, okresu wieku Ewangelii, którzy dążyli do panowania na tym świecie, nie do tego, by tutaj być, co do dobrych rzeczy, być w poście, czyli nie dążyć do nich, odmawiać sobie ich na rzecz uzyskania korzyści w przyszłości. To był prawdziwy lud Boży, a ci, którzy do tego dążyli, no to zgardzili pierworództwem, czyli boską naturą. Zgardzili tym, żeby być pierwszymi, którzy narodzą się do wiecznego życia. Bo z pierwszym zmartwychwstaniem tak zgardzili, bo to, co właśnie, no, to oni są pierworodni, maluczkie stawko, są pierwszymi, którzy urodzili się do życia wiecznego i to jeszcze ci, co się rodzą piersi, rodzą się w najwyższej naturze. Im, kto rodzi się później, to nie tylko co do czasu jest późniejszy, jest także mniejszy co do rangi. Im, kto później się rodzi, tym coraz niższy jest, bo ci piersi zawierają najlepsze miejsca, no bo oni są najlepsi. Bo tamci, co się rodzą później, to też mieli szansę, ale oni się nie interesowali albo wcale, albo najpewniej wzgardzili, tak jak tutaj, bo też żyli w tym samym czasie, tylko wybrali życie ziemskimi rzeczami. Więc taka jest prawda i taki jest antytyp na temat właśnie Jakuba i Ezawa, ich narodzenia i kwestii pierworództwa, że jeden wybrał rzeczy duchowe, zrezygnował z ziemskich, a drugi kochał ziemskie ponad wszystkie i przez to zgardził pierworództwem, przez co Bóg zgardził. I tak jak później apostoł Paweł napisze słowa Boga, że Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. No bo wybory Boga nie są arbitralne, przypadkowe, niczym nieuzasadnione, tylko Jakub zasługiwał na to, że Bóg go miłował, bo kto miłuje Boga i jego rzeczy, to tego i Bóg miłuje. Natomiast kto zgardza Bogiem, to tym zgardzi i Bóg. Kto się nie chce przyznać do Jezusa, to Jezus nie przyzna się do Niego, tak jak nasz Pan powiedział za swoich dni tutaj na ziemi. Jest to lekcja, która można powiedzieć bezpośrednio nas nie dotyczy, bo nie jesteśmy klasą duchową wieku Ewangelii. Tego panowania w przyszłości nie mamy obiecanego, ale zasady tutaj pokazane i wybory po dzień dzisiejszy obowiązują i po dzień dzisiejszy stajemy albo stajemy się, to należy od tego, jak postępujemy, stajemy się albo Jakubem, albo Ezawem, zasługujemy na boską miłość, albo na jego odrzucenie, zależnie od tego, jak w naszym życiu postępujemy. Dlatego nasz wykład ma nie tylko wartość historyczną, która sama w sobie jest piękna i pokazuje na pewne elementy rozwoju planu Bożego wieku żydowskich i wieku Ewangelii, ale ma także naukę moralną, etyczną dla nas i skorzystania z tej nauki, osiągnięcia zwycięstwa, bo Państwu życzę, sam też pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.